Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Iran wystrzelił drony i rakiety w kierunku Izraela. Izraelski rząd zapowiada odwet, choć przed taką decyzją ostrzegają go Stany Zjednoczone. Według naczelnego dowódcy ukraińskiej armii sytuacja na froncie w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła. Minister spraw zagranicznych Ukrainy uważa, że baterie rakiet Patriot rozmieszczone w Polsce mogłyby chronić jego kraj. Francja tylko w ciągu pierwszego kwartału bieżącego roku zapłaciła Rosji 600 milionów euro za dostawy gazu LNG. Cypr przestał przyjmować wnioski Syryjczyków o udzielenie azylu. Federalna Agencja Antydyskryminacyjna krytykuje kanclerza Niemiec za założenie konta na TikToku. Poniedziałek, 15 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Iran wystrzelił ponad 300 dronów i rakiet w kierunku Izraela, odpowiadając na zabicie irańskiego generała w niedawnym izraelskim ataku na ambasadę Iranu w Damaszku. Izrael zapowiada reakcję na działania Iranu, choć według mediów premierowi Benjaminowi Netanyahu odradza to prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Przez kilka dni w Izraelu przygotowywano się na pierwszy bezpośredni atak ze strony Iranu, zapowiadany jako odwet za nalot izraelskiego lotnictwa na irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w sobotę wieczorem wystrzelił ponad 300 dronów i rakiet manewrujących. Izraelczycy twierdzą, że udało im się zestrzelić 99% z nich, choć w jednej z baz lotniczych w południowym Izraelu odnotowano niewielkie zniszczenia infrastruktury. W neutralizowaniu zagrożenia pomogli Izraelczykom Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi i Jordańczycy. Głównodowodzący irańskiej armii generał Mohammad Bagheri stwierdził po ataku, że Iran poprzez operację pod kryptonimem Prawdziwa Obietnica osiągnął swoje cele i nie zamierza kontynuować działań wymierzonych w Izrael. Według irańskiego ministra spraw zagranicznych Hosseina Amira Abdollahiana jego państwo będzie odpowiadać jedynie na agresję ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych. Po irańskim ataku amerykański prezydent rozmawiał z izraelskim premierem. Biden miał zapewnić Netanyahu o pełnym wsparciu Ameryki dla Izraela, a także pochwalił izraelskie wojsko za udaną obronę kraju poprzez zestrzelenie irańskich rakiet i dronów. Zdaniem amerykańskich mediów prezydent USA przekonywał premiera Izraela, aby uznał to za swoje zwycięstwo i nie eskalował sytuacji. Serwis Axios twierdzi, że Amerykanie nie chcą przyłączyć się do ewentualnego uderzenia Izraelczyków na Iran. Przeciwko dalszemu eskalowaniu konfliktu wypowiedział się John Kirby, rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Stany Zjednoczone są przeciwne wojnie z Iranem, a cała sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych dni. Członek izraelskiego gabinetu wojennego i lider izraelskiej opozycji Benny Gantz zapowiedział budowę regionalnej koalicji, która w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób pociągnie Iran do odpowiedzialności za sobotni atak. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski poinformował, że w ostatnich dniach sytuacja na froncie znacząco się pogorszyła. Jego zdaniem rosyjskie wojsko postawiło sobie za cel zdobycie miasta Chasiv Yar do czasu obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rosjanie od czasu marcowych wyborów prezydenckich w swoim kraju wyraźnie zintensyfikowali ataki wymierzone w Ukrainę. Według Syrskiego przeciwnikowi sprzyja ciepła i sucha pogoda, bo dzięki niej może na otwartym terenie wspomagać swoje działania siłami pancernymi. Rosyjska armia ma koncentrować się na ofensywie w rejonie Łymańska, Bachmutu i Pokrowskie. Ukraińskie wojsko próbuje ustabilizować sytuację na froncie. Przy pomocy sprzętu elektronicznego i obrony powietrznej wzmacnia najbardziej problematyczne obszary obronne. Zdaniem Syrskiego obecnym celem Rosji jest dotarcie do kanału Siwierskiego Dońca i zajęcie miasta Chasiv Yar w obwodzie donieckim. Przejęcie kontroli nad zniszczoną i w dużej mierze opuszczoną miejscowością miałoby nastąpić do 9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej. Wówczas rosyjskie wojsko będzie chciało rozpocząć dalsze natarcie w kierunku Kostiantynówki, Kramatorska i Słowiańska. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba przekonuje, że baterie rakiet Patriot rozmieszczone w Polsce mogłyby bronić wschodniej części jego kraju. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zaoferował udostępnienie siłom zbrojnym Ukrainy rakiet wyprodukowanych w Związku Radzieckim. Władze w Kijowie od dłuższego czasu przekonują swoich sojuszników, aby dostarczyli ich siłom system obrony powietrznej. Intensywne ataki ze strony Rosji powodują, że Ukrainie brakuje sprzętu potrzebnego do odpierania rosyjskich nalotów. Szef ukraińskiej dyplomacji zabiega zwłaszcza o systemy Patriot podlegające wyłącznie Stanom Zjednoczonym. Zdaniem Kuleby możliwe jest ich udostępnienie w taki sposób, żeby chroniły one nadal państwa należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na przykład baterie rozmieszczone na terytorium Polski mogłyby posłużyć obronie zachodniej części Ukrainy. Portal interia.pl przypomina, że w czasie niedawnego szczytu państw Trójmorza pytany o udostępnienie systemów Patriot był prezydent Duda. Podkreślił on, że zostały one dostarczone przez Amerykę do obrony polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego Polska zamiast nich może przekazać rakiety przeciwlotnicze wyprodukowane jeszcze przez radziecki przemysł zbrojeniowy. Francja przez pierwsze 3 miesiące bieżącego roku kupiła od Rosji gaz skroplony LNG za kwotę 600 milionów euro. Według portalu Politico postawa Paryża irytuje pozostałe europejskie stolice, bo przynajmniej na razie nie zamierza on szybko zrezygnować z dostaw od Moskwy. Cytowane przez witrynę Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem poinformowało, że w pierwszym kwartale tego roku Francja była największym odbiorcą gazu skroplonego z Rosji. Co więcej, w żadnym innym państwie jego import nie wzrósł tak znacząco w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Kreml miał zarobić na transakcjach łącznie 600 milionów euro. Rozmówcy Politico z kręgów dyplomatycznych mają pretensje do Francji, która wzywając do bardziej surowych sankcji wobec Rosji, zapewnia jej zarazem znaczne środki finansowe. Władze w Paryżu twierdzą, że nie mogą zrezygnować z rosyjskiego gazu, bo jest on niezbędny gospodarstwom domowym w Europie. Na dodatek wiąże je z Moskwą długoterminowa umowa. Zdaniem innych europejskich państw Francja mogłaby zrobić więcej na rzecz ograniczenia zakupów surowca, ale sprzeciwia się temu koncern energetyczny Total Energies. Przedstawiony w 2022 roku plan Unii Europejskiej dotyczący uniezależnienia od rosyjskich dostaw został już po części zrealizowany. Portal podkreśla, że sytuacja w przypadku gazu LNG jest bardziej skomplikowana, dlatego państwa unijne zapłaciły za rosyjski surowiec już ponad 8 miliardów euro. Wciąż ma go importować co najmniej 9 krajów. Władze Cypru zadecydowały, że nie będą dłużej przyjmować wniosków o udzielenie azylu złożonych przez obywateli Syrii. W ten sposób chcą zmusić Unię Europejską do uznania części syryjskiego terytorium za bezpieczne, aby możliwa była repatriacja ludzi przypływających łodziami na Cypr. Przed tygodniem cypryjski prezydent Nikos Christodoulidis spotkał się w Bejrucie z libańskim premierem Najibem Mikitim. Obaj zaapelowali do Unii Europejskiej o udzielenie wsparcia finansowego, które pomogłoby Libanowi w powstrzymaniu łodzi z imigrantami wypływających z libańskiego wybrzeża. W porównaniu do ubiegłego roku Cypr odnotował 27-krotny wzrost liczby Syryjczyków przedostających się na jego terytorium. Rząd w Nikozji nie będzie przyjmował wniosków o azyl ze strony Syryjczyków w ramach prób nakłonienia Unii Europejskiej do uznania części obszarów Syrii za tereny bezpieczne, dzięki czemu Cypryjczycy mogliby odsyłać Syryjczyków do ich ojczyzny. Minister spraw wewnętrznych Cypru, Konstantinos Ioannou, rozmawiał niedawno na ten temat ze swoimi odpowiednikami z Czech, Danii i Grecji. Czechy mają być zainteresowane wysłaniem do Syrii wspólnej misji rozpoznawczej, która miałaby ocenić stan bezpieczeństwa na obszarach znajdujących się ponownie pod kontrolą przez władze w Damaszku. Agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacje pomocowe twierdzą, że warunki panujące w Syrii nie pozwalają wciąż na repatriację uchodźców. Niemiecka Federalna Agencja Antydyskryminacyjna skrytykowała kanclerza Olafa Scholza za uruchomienie kanału na platformie TikTok, która według szefowej instytucji nie chroni użytkowników przed mową nienawiści i prawicowym ekstremizmem. Jak zauważa dziennik Die Welt, szef niemieckiego rządu uruchomił swój profil przed tygodniem. Stara się za jego pośrednictwem dotrzeć do najmłodszej części wyborców, którzy dominują wśród użytkowników platformy. Kanał w tej chwili obserwuje już blisko 90 tysięcy osób. Inicjatywa Scholza nie spodobała się szefowej Federalnej Agencji Antydyskryminacyjnej. Ferda Ataman uważa, że TikTok wciąż nie poradził sobie z mową nienawiści, prawicowym ekstremizmem i dezinformacją zagrażającymi jego młodym użytkownikom. Z tego powodu sieć społecznościowa nie jest odpowiednim miejscem do promowania się przez instytucje państwowe oraz osoby publiczne. Sama agencja niedawno z podobnych powodów usunęła swoje konto na platformie X, czyli dawnym Twitterze. W opinii Ataman niemieckie państwo mogłoby wykorzystywać TikToka do rozpowszechniania swojego przekazu, ale gdyby wcześniej zgodził się on wdrożyć określone rozwiązania prawne. Na razie jego właściciel nie respektuje na przykład ustawy Unii Europejskiej o usługach cyfrowych, mającej chronić dane osobowe użytkowników mediów społecznościowych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.